Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Dzisiejsza audycja wyborcza trochę wraca do swoich piątkowych tradycji. W studio Krzysztof Skowroński. Dzień dobry, panie redaktorze.
I nie wiadomo, dzień dobry, panie redaktorze. Nie wiadomo, jak te tradycje będą długo trwały, bo za chwilę zaczną, a właściwie dzisiaj rozpoczynają się wakacje. Dzisiaj młodzi ludzie idą po raz ostatni do szkoły. Muszę się przyznać, że trochę zazdroszczę im tego uśmiechu i tej swobody, z którą z tej szkoły wybiegną, myśląc o tym, że za ponad 2 miesiące z powrotem przyjdą do szkoły, to będzie troszkę inna szkoła, bo z tego co wiem, pani minister przeprowadza rozmaitą reformę, wyrzuca rozmaite książki, nie podręczniki, tylko lektury, zmienia jedne na drugich, wypowiada się na temat pisarzy, potem to usprawiedliwia. Ale najpierw, Łukaszu, pozwól, że przeczytam mail, który po poranku dostaliśmy od pana Jarka, słuchacza Radia Wnet. Proszę przekazać panu redaktorowi, prezesowi Skowrońskiemu, że za 10 zł wciąż można kupić sporo fajnych rzeczy, na przykład około 150 gram dobrej szynki, a taka ilość to są na przykład 3 śniadanka dla emeryta. Proszę aż tak bardzo nie deprecjonować złotówki. Oczywiście nie tylko dziękuję za informację, ale o tym doskonale wiem, ile kosztuje 10 deko dobrej szynki w sklepie na Saskiej Kępie. Złotówki nie deprecjonujemy, złotówka jak na razie trzyma się dobrze.
Ostatnio trochę osłabła.
Dobrze, że... Znaczy źle, że osłabła, ale generalnie rzecz biorąc, jak patrzymy na jakiś dłuższy okres, to dzięki temu, że złotówka jest dosyć mocna, te wszystkie wskaźniki makroekonomiczne liczone przez Unię Europejską są troszeczkę lepsze, choć wpadliśmy w jakąś pułapkę nadmiernego deficytu. To jest dosyć... Ciągle chcę użyć słowa zabawne. Zabawne to nie jest, jak używam słowa zabawne, to znaczy, że nie mówię o tym, że coś mnie bardzo bawi, tylko zabawne w znaczeniu, że są rzeczy, które człowieka zdziwić potrafią. Tak, to jest. Wakacje się zaczęły, to Łukasz, pozwól, skoro zacząłem, to państwu, to jest tak, że Radio Wnet sobie płynie, nasza żółta łódź podwodna sobie płynie, mijamy rozmaite rafy i wcale nie jest na pokładzie aż tak, jest wesoło, ale nie aż tak wesoło, jakby mogło być, bo to są dla Radia Wnet ciężkie czasy, dlatego tak często mówimy państwu o tym patronite.pl/radiownet, bo zastanawiamy się, co będzie za tydzień, co będzie za 2 tygodnie, w jaki sposób mamy przetrwać te wszystkie trudne momenty i wiemy dokładnie, że przetrwanie tych trudnych momentów zależy od państwa wsparcia, bo to jest tak. Świat reklamy radiowej się bardzo podzielił. Zresztą my nie mamy takiego zadania i nie chcemy aż tak bardzo być radiem, które jest wypełnione...
Serwuje reklamy i to wszystkie reklamy.
Jest wypełnione reklamami. Tego nie chcemy, bo to jakby nadaje rytm radiu i wtedy to radio przestaje... Musi być słowo, musi być podporządkowane całemu systemowi reklamowemu, ale nie stronimy od reklamy. To nie jest tak, że mówimy: reklam w Radiu Wnet nie będzie. Ale ten świat reklamowy jest bardzo podzielony, bo najsilniejszą pozycję właściwie mają radia związane z Agorą po przejęciu przez Agorę Radia Z. I oni zaczynają dyktować w ogóle całość. Oni i druga duża stacja z Krakowa, tak? Oni dyktują, co dzieje się na rynku. Agora gra bardzo tak mocno na tym rynku reklamowym. My pozostajemy z boku, zresztą tam do nikogo specjalnie nie pukamy. A do tego wszystkiego jest tak, że te wszystkie nasze sponsorowane audycje, których trochę było za te czasów Prawa i Sprawiedliwości, rządów Prawa i Sprawiedliwości, one wszystkie, to po prostu ich już nie ma. Ostatnie było Studio Wilno, to też przeszkadzało. Orlen powiedział, nie chcemy mieć nic wspólnego, bo doktryna w spółkach Skarbu Państwa jest prosta. Nie tylko dotyczy oczywiście sponsoringu i reklamy, ale wszyscy, którzy pojawili się w spółkach Skarbu Państwa po 2015 roku, musimy im powiedzieć do widzenia, bo wszyscy są naznaczeni tym czymś, co to jest pisowska skaza, tak? Są podejrzani. To zresztą Donald Tusk mówił na placu zamkowym, że są ci sabotażyści wśród urzędników. Nie mówił o spółkach Skarbu Państwa. Są tacy, którzy stosują strajk włoski, są tacy, którzy czekają na zmianę władzy. My im wszystkim powiemy nie. Konsekwencja dla spółek Skarbu Państwa jest taka, że spółki Skarbu Państwa, ta informacja jest nie z wczoraj, sprzed kilku dni. Te spółki Skarbu Państwa odnotowują mniejsze dochody i to znacząco mniejsze dochody.
O 7,5 miliarda złotych.
O 7,5 miliarda złotych. No ale wracając do radia. No więc tak, nasza przyszłość zależy od tego, czy państwo pomyślą sobie, no dobrze, patronite.pl/radio.wnet, chcemy, żeby to radio funkcjonowało, chcemy, żeby to radio żyło, a my jeszcze dodatkowo chcemy, żeby to radio się rozwijało, tak? To nie jest tak, że my sobie myślimy, dobrze, radio, siedzimy, płaczemy i tak dalej, co innego mamy, planujemy. Dzisiaj słyszeli państwo o godzinie 9.10 Dominikę Cosicz. Dominika Cosicz będzie regularną korespondentką radia, bardzo często to będzie z Łukaszem Jankowskim rozmawiać ze mną od czasu do czasu.
Albo Arkadiuszem Jarzeckim.
Albo Arkadiuszem Jarzeckim będą rozmawiać o tym, co dzieje się w Trójce. Arkadiusz Jarzecki...
Nie w Trójce, tylko w Europie.
Co dzieje się w Europie, tak.
Tak.
Tak, co dzieje się w Europie.
Tak, przecież tam też była trójka, która jeździła do Grecji.
Nie, bo o trójce tam była trójka, która jeździła do Grecji, ale o trójce, bo Dominika Cosicz napisała książkę o trzech paniach i stąd skojarzenie trzy panie. Jedna jest płaczką, jedna jest wróżką, a jedna jest psim psychologiem i to wszystko dzieje się w Brukseli. Wygląda ta książka bardzo zachęcająco, ale do naszego zespołu dołączył Jakub, tak?
Pilarek.
Jakub Pilarek, który dba o to, żeby... o nasz portal, krótko mówiąc, dba i też dba o naszą wiedzę na temat tego, co dzieje się w sądownictwie i w prokuraturze. To jest bardzo, bardzo ważne. Arkadiusz Jarzecki troszkę wcześniej dołączył, ale to jest wzmocnienie zespołu informacyjnego, no bo my musimy państwa informować i państwu opowiadać o tym, co dzieje się na świecie. To jest taka nasza radiowa misja i w tej misji, mam nadzieję, to krótka przemowa, ale mam nadzieję, że w tej misji będą państwo nam pomagali. Będą państwo chcieli z nami płynąć albo też wyjść na ląd, bo w czasie wakacji będziemy od przystani do przystani podróżować. Poprosiliśmy, żeby nasi patroni wskazali nam miejsca i możliwości, jakie mamy w tej podróży. Państwo też mogą. Redakcja małpawnet.fm to jest adres, jeżeli państwo chcieliby, żeby gdzieś ekipa radia schodząc na ląd, jakąś przystań państwo wskażą. Być może z tej wskazówki skorzystamy, no bo jak dokładnie wiedzą słuchacze Radia Wnet, jak przychodzi czas wakacji, to ruszamy, opuszczamy studio i ruszamy, przyzwyczajamy się z powrotem do tego, że jesteśmy troszkę bliżej, troszkę nie tylko patrzymy na takie panny, które tańczą przed naszym balkonem na placu zamkowym i to tańczenie jest filmowane i na pana,
który... To się nazywa TikTok.
To się nazywa...
To są TikTokeryki.
TikTok, chociaż największym potentatem jest nie pan, który sprzedaje róże i to robi właściwie codziennie. Można go zobaczyć już pewno od wczesnych godzin popołudniowych, ale największym potentatem jest pan, który ma takie, jak to się nazywa?
Drążek
do podciągania. Tam mu daje się 5 zł. Jak ktoś wytrzyma dłużej niż 2 minuty,
to wygrywa stówę,
więc jak przechodzą
dwie minuty nie by nie dużo, a mało komu się udaje.
Właściwie nie widziałem nikogo, któremu by się udało. Sam chyba kiedyś muszę sprawdzić, na czym polega to drążkowanie i ten biznes. Jednak dobrze, ten mały biznes się rozwija w Polsce na Placu Zamkowym, bo gdzie indziej się te biznesy zwijają, coraz więcej informacji o przedsiębiorstwach, dużych przedsiębiorstwach, które są w Polsce zamykane. To jest efekt rozmaitych zdarzeń, szczególnie tych europejskich.
Ceny energii. Mieliśmy długą rozmowę, nawet jest mail, na którego mam wyrzut sumienia, bo nie odpisałem. Może dzisiaj znajdę czas, żeby odpisać, jak mi praca pozwoli, o Piotrze Nowaku. Długa rozmowa o tym, czym się skończy Zielony Ład. Teraz czytałem, jadąc do Państwa, raport. Raport, który opracowała między innymi Wanda Buk. Była wiceminister cyfryzacji, potem pracująca za rządów Prawa i Sprawiedliwości w PGE. O ile dobrze pamiętam, prywatnie córka generała Buka, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Teraz no, już nie może, nie jest ta karnie wydalona ze spółek Skarbu Państwa, mimo że jak wyrzucał ją Borys Budka, to kiedyś bardzo ją chwalił w naszym studio, zresztą jako kompetentną urzędniczkę. Niemniej raport pokazuje, że ceny, jeżeli wejdzie ETS2, to ceny opału za gaz wyniosą miesięcznie 78% najniższej krajowej w roku 2027, a w roku 2030 102%. W przypadku węgla to będzie jeszcze wyżej, w 2030 roku blisko 150% najniższej krajowej trzeba będzie miesięcznie zapłacić, żeby ogrzać dom węglem. Takie będą koszty systemu ETS, więc czasu mamy niewiele. Jak na razie wzrost ten energii wykańcza przedsiębiorców, ale za chwilę zacznie wykańczać nas wszystkich.
Bardzo ciekawa rozmowa.
Chyba, że coś się zmieni, więc ja już do pani Wandy Buk zaraz będę dzwonił i być może taką długą rozmowę jak z Piotrem Nowakiem też przeprowadzimy z panią byłą wiceminister Wandą Buk i opiszemy, bo to taki pierwszy kompleksowy raport, który dokładnie policzył, jakie będzie przełożenie unijnej regulacji Zielonego Ładu na codzienność, na comiesięczne rachunki, czy to dwumiesięczne, każdego mieszkańca domów w Polsce. I mieszkań też zresztą. Tylko bez domu, nie mają czym martwić.
W środę była w Radiu Wnet, w poranku Wnet ciekawa rozmowa z inżynierem, który przez wiele lat pracował w tym systemie energetycznym niemieckim. I to, co by mnie zdziwiło, o czym nie wiedziałem, może państwo tego nie słuchali, więc też nie wiedzą, że Niemcy w 2022 roku dopłacili 4 miliardy euro do wiatraków. W momencie, kiedy te wiatraki muszą zostać, prąd z nich musi zostać wyłączony z sieci energetycznej, bo wiatr wieje, a sieć energetyczna nie jest w stanie przyjąć tego prądu. W związku z powyższym wiatraki sobie się kręcą, prąd jest wytwarzany. On nie jest przeznaczony dla konsumentów, tylko nie wiem dla kogo, czy dla nikogo, ale firmy energetyczne mówią, że dobrze, ale ten prąd straciliśmy. Proszę bardzo, tu jest rachunek, 4 miliardy euro płacimy. To znaczy płacimy my wszyscy w rachunkach, tak? Bo nie tylko ETS, ale też sprawy przesyłu. Tych absurdów jest coraz więcej, ale konsekwentnie Europa w to wszystko brnie i Polska też brnie, nawet za rządów premiera Mateusza Morawieckiego, kiedy byliśmy na jakiejś konferencji szefa PGE, no to się chwalił, ile tych wiatraków powstanie na Bałtyku. To samo było z Orlenem. Może te wiatraki są i potrzebne, ja nie przesądzam, ale w konsekwencji tego wszystkiego są ceny energii, które będą, jak Łukasz powiedział, coraz
strona
większe.
To jest ets2koszty.pl. Tam jest kalkulator, można sobie, bardzo ciekawy raport, można sobie zobaczyć, jaki mamy dom albo mieszkanie, czym ogrzewamy i dowiemy się, ile będziemy płacić więcej w ramach polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wszystko to wygląda dość przerażająco. My przedsmak tego będziemy mieli już w najbliższych tygodniach, bo od 1 lipca zapłacimy wyższe rachunki za gaz i za prąd.
Tak. Za 10 dni wejdą nowe ceny.
Może Donald Tusk obiecał w konkrecie 64, o ile pamięć mnie nie myli, że ceny gazu i energii będą takie same w roku 24 jak w 23. I jeszcze na stronach Platformy jest ten konkret zaznaczony na zielono, czyli że są zrealizowane.
Ale też dodajemy oczywiście system ETS-u, bo w momencie, kiedy został uwolniony, kiedy stał się takim przedmiotem spekulacji i dobrych zarobków, no to ceny tej tony emitowanej CO2 będą rosły. Jak będą ceny emitowanej tony rosły, to będą też ceny energii, ceny w naszych rachunków się zwiększały. Do tego, ale strasznie dużo pesymizmu, jak na pierwszy dzień wakacji.
No niestety tak to wygląda, ale ten pesymizm będzie no, będzie narastał. I to jest pytanie w ogóle o system rządów Donalda Tuska, na ile on to wytrzyma, zderzenie z rzeczywistością. Donald Tusk nie podejmuje żadnych konkretnych działań. Zaczęliśmy od procedury nadmiernego deficytu. Teraz kwestia finansowania będzie coraz częściej podnoszona, stąd kwestia VAT-u, stąd kwestia zwijania tarczy i przerzucania kosztów polityki klimatycznej już nie na budżet, tylko na kieszenie każdego konsumenta indywidualnie. To wszystko powoduje, że te rządy będą znacznie trudniejsze, że nie wiem, czy Donald Tusk do końca może ma świadomość, z czym się mierzy. Nie cichną plotki, że być może uda mu się do Brukseli na jesieni załapać i wtedy obóz będzie w całkowitej dekompozycji. Natomiast na pewno jest tak, że obecna koalicja rządząca trzeszczy jak nigdy wcześniej po 9 czerwca i w ramach tego, co nadchodzi, i nie widać żadnej strategii, żadnego planu, co właściwie ma się dziać, a taka sekwencja, kiedyś to już w naszej audycji wyliczałem, ta sekwencja zdarzeń jest uderzająca. Przed porty zbożowe. Rząd unieważnił dwa kontrakty w Gdyni, w Gdańsku na dwa porty zbożowe, bo tam miał to budować duży zagraniczny podmiot i argumentacja była taka, że ten podmiot spowoduje nierównowagę na polskim rynku. Nawet to sprawdziłem, nie ma nowych przetargów. Nikt ich nie rozpisał. No, kilka tygodni nic się nie ruszyło w tej sprawie. Leży.
No tak.
I ale takich spraw drobnych, które leżą i nie są załatwiane, jest coraz więcej. Na koalicja będzie coraz bardziej się sprzeczać. Teraz mamy kwestię składki na ZUS. Składka na ZUS wzrośnie, bo tak jest to wyliczone w ustawie, z 1600 do 1800 prawie złotych. To będzie stawka ZUS-u w przyszłym roku od przedsiębiorców. Miała być niższa. No i teraz jest pytanie, kto kogo, czy lewica trzecią drogę, czy trzecia droga lewicy. Donald Tusk oczywiście jest w tle i nic nie robi, żadnych decyzji nie podejmuje. Z jednej strony obniżymy stawkę, to zawali się Narodowy Fundusz Zdrowia, który i tak ledwo co zipie. Za pierwszy kwartał ciągle na Śląsku są niewypłacone pieniądze za zrealizowanie usług medycznych, więc jak tu ubędzie tych 5, 6, 7 miliardów złotych, to drugi kwartał będzie jeszcze gorszy. Jeszcze no, pierwszy skończył się 1 kwietnia, to już jest za styczeń, luty, marzec niezapłacony, a mamy, jak wszyscy wiemy, 21 czerwca. Więc to wszystko się okazuje, że państwo polskie trochę tak zaczyna drgać. I pytanie, czy to jest wina PiS-u, czy to jest jednak już efekt 8 miesięcy, czy 6 miesięcy z okładem tego rządu. No i teraz pytanie, a z drugiej strony trzecia droga idzie na ostro, bo jest deklaracja, że składamy podpisy, zbieramy ustawę i będzie projekt poselski obniżający składkę ubezpieczenia na i zdrowotną, i ale też na ZUS, bo ona idzie przez ZUS potem do NFZ-u i dla przedsiębiorców, i dla pracodawców etatowych, czyli jeszcze większy koszt, i zobaczymy, co się wtedy stanie.
I być może jest większość dla takiej ustawy, że Prawo i Sprawiedliwość już w czasie kampanii wyborczej mówiła o błędzie i przyznawała się do błędu.
Tylko wtedy musimy powiedzieć sobie, że zapis Konstytucji o powszechnej służbie zdrowia staje się martwy i że publiczna służba zdrowia no po prostu leży i nie funkcjonuje.
Takie są konsekwencje rozmaitych decyzji, ale też tylko przypomnienie, bo nie ma co o tym rozmawiać. Oczywiście centralny port komunikacyjny, to wszystko leży. Właściwie jest taka myśl o tym, żeby wycofać z debaty publicznej, spróbować wycofać w ogóle całą historię z centralnym portem komunikacyjnym, bo po co taką historię opowiadać, skoro CPK znajduje swoich zwolenników zarówno w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, jak i w elektoracie lewicowym, czy elektoracie Koalicji Obywatelskiej. To po co o takich sprawach, które jednoczą Polaków, mamy dyskutować? Lepiej dyskutować o tym, co Polaków dzieli, a najbardziej oczywiście dzielą ostre słowa skierowane pod adresem czy to Jarosława Kaczyńskiego, czy to całej formacji, która rządziła Polską. Zmiany w sądownictwie. ministerstwie, to co robi minister Bodnar, też warto wiedzieć, że jeżeli się ustawia sędziów, jeżeli jest, ustawia się sędziów, ustawia się prokuratorów, no to możemy mieć do czynienia z, rzeczywiście, PiS był oskarżany o to, że upolitycznia sądy, ale to była dziecinna igraszka w porównaniu z tym, co teraz robi minister sprawiedliwości i premier, który dostał nagrodę londyńską ważną za przywracanie w Polsce demokracji. To też jest znak naszych czasów, że takie rzeczy się dzieją i w ten sposób się patrzy na Polskę, na polską politykę i na polską demokrację.
I rzeczywiście jest tak, że ten kryzys w sądownictwie będzie narastał, tylko w tej chwili już zdaje się, że mało kto jest zadowolony z reformy pana Bodnara, czy z działań pana Bodnara, bo z jednej strony zarówno rzeczywiście pan Tuleja podnosi i tego typu sędziowie, że tutaj zdradzono rewolucję, a z drugiej strony też zdaje się, że rośnie opór przeciwko arbitralnym decyzjom ministra Bodnara, bo kolegia sądów wcale nie chcą odwoływać poprzednich prezesów tak masowo, jakby chciał tego pan minister Bodnar. Nie ma z tego wyjścia. Nas wymiar sprawiedliwości będzie pracował jeszcze gorzej. I rzeczywiście wydaje się takie pytanie, do czego to wszystko prowadzi, a z drugiej strony rzeczywiście Unia powiedziała, wszystko jest dobrze z praworządnością w Polsce. No to teraz prezydent powiedział, po co mamy zmieniać ustawy o KRS-ie, skoro nie ma zagrożenia dla praworządności. Znaczy, że ten system KRS-u, który jest bardzo podobny do tego, który jest w Hiszpanii, który nie budził nigdy wątpliwości, może należy zostawić. I cała misterna koncepcja ustawy o KRS-ie, która wpłynęła, już wiadomo, że będzie weto prezydenta, ustawa nie może wyjść z parlamentu, z Sejmu, no bo część rządzących chciałaby zrobić ją na tyle kompromisową, żeby mogła być podpisana przez prezydenta, część chce taką, żeby tam w pełni oddać to korporacji prawniczej, żeby Polacy poprzez swoich przedstawicieli nie mieli w ogóle wpływu na to, jak się nominuje sędziów, żeby to wszystko zależało tylko od koterii, od gier, stowarzyszeń różnych justicji, temis i różnych takich no, korporacyjnych zagrywek i rozgrywek. Więc tego też to się nie spełni, tak czy inaczej. Wiadomo, że Polska jest praworządna, mimo że system wyboru sędziów uwzględnia mechanizm demokratyczny i nic się nie stało. Ustawa padnie, może będzie wznowiona po wyborach prezydenckich i rzeczywiście jak się patrzy na scenę polityczną, to wszyscy do tych wyborów już się szykują i też radio się będzie do tych wyborów szykować, bo akurat często mówią politycy, że to są najważniejsze wybory, ale teraz jestem gotowy nawet w części politykom uwierzyć, że faktycznie wybory prezydenckie przyszłego roku będą niezwykle istotne.
Łukasz Jankowski skończył 35 lat, ale z tego co wiem, to nie... Z tego co wiem, 35 to jest chyba ta ważna data, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Z tego co wiem, nie będziesz kandydował.
Nie zamierzam.
Czy budząc się rano w Podkowie, myślisz sobie, a jednak mógłbym zostać prezydentem Rzeczpospolitej i byłbym dobrym prezydentem.
Nie, ale może jednak ktoś bardziej by doświadczony. A mówiąc całkiem poważnie, rzeczywiście to jest kłopot z kandydatem, zwłaszcza na prawicy. Największy kłopot ma Prawo i Sprawiedliwość, to już o tym mówiłem w zeszłym tygodniu, zadając pytania różnym politykom, ale to trochę jak z Kubusiem Puchatkiem. Im bardziej zaglądał do szafki, żeby szukać miodu, tym mniej tego miodu tam widział i tym trudniej było go znaleźć. I PiS im dłużej szuka kandydata, tym trudniej ma z wyborem.
A byłeś na spotkaniu dziennikarzy z Jarosławem Kaczyńskim? Byłem tam
regularnie, raz na miesiąc mniej więcej takie spotkania się odbywają. Oczywiście w klauzuli, że się nie cytuję, no ale pewną atmosferę można oddać i tak ona wygląda, że co kolejne nazwisko się pojawia, to się pojawiają argumenty raczej przeciwko niż za. Mateusz Morawiecki pierwszy, ale tu jest argument, potrzebujemy kandydata, który nie tylko wejdzie do drugiej tury na pewno i tam w tej drugiej turze przegra 45-55, tylko potrzebujemy kandydata, który w drugiej turze zdobędzie tych głosów 50% plus 1 przynajmniej, żeby wygrać. No a jak rozumiem, Mateusz Morawiecki, zdaniem kierownictwa partii, takiej możliwości nie zapewnia. Zresztą nie wiem, czy pan premier sam rzeczywiście bardzo o to zabiega. oczywiście politycy związani, no Piotr Müller był gościem Paragonet, mówił oczywiście w zeszłym tygodniu, że nie, absolutnie, że to nie jest, a może w tym tygodniu to było, że to nie jest wykluczone, ale, no, ale to raczej rzeczywiście nie jest kandydatem. Z drugiej strony kobieta podobno też nie wchodzi w rachubę, bo wychodzi z badań sondażowych, że w obliczu wojny Polacy jednak chętniej widzieliby mężczyznę jako prezydenta, a nie kobietę, mimo że tu oczywiście jest progresywne nastawienie, równouprawnienie, etc., etc., to jednak w tym aspekcie Polacy w dużej większości myślą tradycyjnie i o ile jeszcze parę miesięcy temu w PiS-ie bardzo poważnie rozważano wystawienie właśnie kobiety, że to miałoby premiować, to teraz tej premii już nie ma, nawet mogłoby być to kłopot dla kandydata. Mówi się o Tobiaszu Bochańskim, no ale z drugiej strony to jest kandydat dość mało opierzony. Jarosław Kaczyński mówi, że to musi być ktoś z partii, ktoś, kto rzeczywiście nie jest tam znaleziony gdzieś tam z kapelusza, tylko jednak jest no, w Prawie i Sprawiedliwości. Tobiasz Bochański ten warunek spełnia, ale chyba raptem od 2 miesięcy, więc nie jest to jakiś wybitny staż, ale ewidentnie Tobiasza lubi prezes Kaczyński i chyba nie spotkałem osoby wśród posłów, która by podzielała sympatię Jarosława Kaczyńskiego. Muszę powiedzieć, że jak się rozmawia z politykami PiSu o Tobiaszu Bochańskim, to jest powszechnie odbierany negatywnie.
Negatywnie być może...
Wszedł trochę z zewnątrz, trochę z tego, ale no, że jest to takie różne, takie niemerytoryczne, tylko personalne. Padają argumenty co do jego charakteru, że trudno się z nim współpracuje. I to jest dość powszechny głos. Ja rzadko o którym polityku tak dużo kiedy... i tak często i tak chętnie wyrażanych nieprzychylnych głosów od kolegów z partii słyszę. To jest ciekawe.
Nie, może to jest tak, że Tobiasz Bochański jest konkurencją.
Być
tak?
Może.
Bo ma chyba dosyć ważną funkcję, jeśli chodzi o Parlament Europejski. Jest w tej Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego. To znaczy, że ma zadanie, jak na debiutanta, będzie miał ważne zadanie, ale jest z wykształcenia prawnikiem. Zna język angielski, więc może sobie poradzi, może szybko się nauczy, choć 2 albo 3 lata są potrzebne, tak mówią fachowcy, żeby poznać nie tylko drogi w tym parlamencie w rozbudowanym parlamencie europejskim, ale zobaczyć, kto jest kim i które sterowniki są tylko fikcyjne, a które sterowniki w Unii Europejskiej są autentyczne, tak? Czyli kto pociąga za europejskie sznurki, a wymyślić sobie, jaki jest cel tego pociągania, to jest jeszcze trudniejsze, bo dlaczego Unia podejmuje, czy to jest, dlaczego ta ideologia, która teraz obowiązuje w Unii, w ogóle obowiązuje? To jest pytanie, które my sobie tutaj dosyć często stawiamy, ale wracając do wyborów prezydenckich.
Mówi się o Karolu Nawrockim, ale z drugiej strony słyszałem głosy, że to pieśń przeszłości, że to jednak był taki pomysł, jak meteor, jak kometa. Przeszedł i szybko zrezygnował.
Ale myślę, że...
Karol Nawrocki, prezes IPN, jakby ktoś
tak kojarzy. Myślę, że też ktoś postanowił spalić, nie wiem, czy tak można powiedzieć, kandydaturę szefa BBN-u, bo wymienił jego nazwisko, był w sondażach i szef BBN-u musiał powiedzieć, że on nie zamierza startować w wyborach.
Ale mamy taką politykę, że można powiedzieć, że się nie zamierza, a potem można powiedzieć, zmieniłem zdanie. To jeszcze nie jest takie straszne, ale na pewno jest to obciążenie. Natomiast Jacek Siewiera ma ten kłopot, że po pierwsze nie jest z Prawa i Sprawiedliwości, nie jest z tym obozem związany. Jak się prześledzi historię, dlaczego został tym, kim został, czyli prezydenckim ministrem, szefem BBN-u, to trochę poskrobałem, trochę pochodziłem, trochę podzwoniłem. Kiedyś Kazik Starzewski śpiewał o Waldemarze Pawlaku, że stał się trochę dziełem przypadku i podobnie było z nominacją podobno dla pana ministra Siewiery, że to był przypadek i to taki nawet trochę powiedziałbym zabawny. Jak będę mógł kiedyś to państwu tą anegdotę opowiem, tylko jeszcze muszę ją mieć z drugiego źródła, żeby nie powtarzać się plotek, ale było to zabawne. Ale na pewno to wiem, że nie była to nominacja wypracowana, oczekiwana i że to było szykowane. Nie, to był przypadek. No i to jest... I po drugie Jacek Siewiera bardzo często stronił od narracji Prawa i Sprawiedliwości i się odżegnywał nawet w takich bardzo krytycznych momentach, jak chociażby zatrzymanie posłów Kamińskiego i Wąsika w Pałacu Prezydenckim, gdzie prezydent był oburzony, ministrowie mówili o skandalu, a Jacek Siewiera wyszedł i powiedział, wszystko było zgodnie z prawem. zupełnie w poprzek, kiedy przedstawiał. To są takie niuanse może, ale też świadczą, jak bardzo się dystansuje nawet leksykalnie od Prawa i Sprawiedliwości, kiedy prezentował Jacek Siewiera prezydencką ustawę o zakresie użycia broni, funkcjonowania na granicy. Mówił, że to trzeba opracować, ciąg dowodzenia włączyć, bo w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem to nie zagrało. No i czy takie słowo na tragedię smoleńską jest ze słownika Prawa i Sprawiedliwości? Raczej nie. I jak się na te niuanse patrzę, to wydaje się, że Jacek Siewiera jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości nigdy nie miał raczej szans, żeby nim zostać. A jak mówią znawcy, w tych wyborach oczywiście można być jak kiedyś Paweł Kukiz, 20%, trochę z zewnątrz, trochę z boku. No ale jednak bez machiny partyjnej i partyjnych pieniędzy to bardzo trudno o drugą turę.
To prawda. Wróćmy na chwilę do wymiaru sprawiedliwości. Słuchacz napisał: wymiar sprawiedliwości jest budowany jako agenda zagranicznych wpływów i narzędzie terroru ideologicznego. Cytat tylko, żeby on padł. Natomiast są wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Nie wiem, bo nie mam pewności, czy jest tak, że Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Sejm działa w składzie niekonstytucyjnym. Tak. I że ustawy są w takim razie niekonstytucyjne, bo nie ma dwóch posłów, bo nie zapewniono, bo marszałek podjął decyzję nieprawną? To jest pytanie.
Z tego by wynikało. Ja przyznam się szczerze, nie czytałem całego uzasadnienia. Muszę się w nie wczytać, żeby mieć dla państwa taką jasną i odpowiednią odpowiedź. No ale tak na pierwszy bardzo powierzchowny rzut oka, to byłaby bomba atomowa, ale prawna, polityczna. No tylko też prawdą jest, nie wiem, pewnie nas słuchają sędziowie Trybunału, to się na mnie pogniewają, no ale że jednak ten skład, znaczy jest tak, że obecny Trybunał nie cieszy się pewnie powszechnym szacunkiem i powszechnym poważaniem i to bardzo ułatwia, zwłaszcza w takich mocnych sprawach, oczywiście, no bo jeżeli by uznać literalnie, że wszyscy się podporządkowujemy, to całe prawo ustanowione przez ostatnie 3 miesiące idzie do kosza. Wszystkie ustawy. Razem z budżetem, jak rozumiem. Czyli nie mamy budżetu, tak? Czyli jakby traktować to poważnie, to jest to broń atomowa. No i oczywiście, jeżeli ten Trybunał wydaje sprawy, które są niekontrowersyjne, to się wpada do obiegu prawnego, nikt nie ma z tym kłopotu, jest Trybunałem lega artis, wszystko działa. No ale w momencie, kiedy się podejmuje tego typu decyzje, które mają daleko idące skutki, no to aż się chce dla spokoju ducha uznać, że to jest Trybunał Julii Przyłębskiej i po prostu
ale nie ma spokoju ducha, no bo albo jest prawo, albo go nie ma. No to jest tak, że rozumiem, że Trybunał Konstytucyjny jest zdefiniowany, niezależna władza sądownicza, która bada zgodność z konstytucją. Jeżeli coś jest niezgodne z konstytucją, to trudno, żeby uciekł od tego Trybunału Konstytucyjnego.
Do podstaw, tak, bardziej niż Karl Popper idziemy, no to w sensie, no jeżeli nie ma autorytetu, pani prezes Przyłębska ma tam kilkunastu swoich strażników, nie jest w stanie siłowo wymusić realizacji swojego wyroku. Autorytetem też nie jest w stanie go wymusić. Oczywiście to zostaje, to gdzieś będzie funkcjonowało. Jeżeli wróci rząd, który będzie uznawał i respektował w pełni ten, no to wtedy się zacznie kłopot prawny, co z tym właściwie zrobić, ale no, nie ukrywajmy, taka jest moja opinia. Nie mam najlepszego zdania o takich osobach jak pan Stępień, pan magister Stępień, czy jak pan profesor Rzepliński. To też były osoby umoczone politycznie. Pan Rzepliński przecież kandydował kiedyś na senatora bez sukcesu. Spotykał się z politykami Platformy. Współtworzył ustawę z roku 15 z czerwca, która okazała się potem niekonstytucyjna, której ten sam Trybunał musiał uznać jej niekonstytucyjność. Więc to jest w ogóle skandalem. Ale jednak obecny Trybunał, tam jest dwóch byłych posłów, którzy się bezpośrednio, i pani profesor Pawłowicz, i pan Piotrowicz, którzy się przesiedli niemalże automatycznie z ław poselskich.
Ale to nie jest zakazane i to jest zgodne z konstytucją. Natomiast to, czy ktoś posiada autorytet, czy nie.
Gdyby PiS tam nominował osoby nie z ław poselskich, tylko profesorów prawa o konserwatywnych poglądach, ale w niezależnych w miarę od od władzy partyjnej. Czy nie byłoby lepiej, w końcu czy wyroki nie miałyby większego stanowienia prawa?
Nie.
Miałyby.
Nie miałyby,
nie,
dlatego,
panie,
że...
Panie redaktorze, bo jeżeli ktoś mówi, że jeszcze wyrok ogłasza pani profesor Pawłowicz, która dopiero co była posłem, no i jest osobą niezwykle ekspresyjną w mediach, tak? To też nie buduje autorytetu na litość boską.
Ale Łukasz, to nie jest odbudowanie autorytetu, tylko jest od tego, żeby mówić, co jest zgodne, a co jest niezgodne z konstytucją, a pani profesor Pawłowicz akurat jest bardzo dobrym...
Jest wybitnym,
jest bardzo dobrym prawnikiem, która zanim trafiła do polityki...
studentów, którzy ją bardzo chwalili, że była wyśmienitym prawnikiem gospodarczym. To
bo
prawda.
Się zna, a jeżeli o kimś piszesz, po prostu jeżeli by o Łukaszu Jankowskim, czy Krzysztofie Skowrońskim pojawiały się codziennie w wielkich mediach artykuły, jacy jesteśmy paskudni, jakie mamy wady, to nie zbudowalibyśmy swojego autorytetu. To nie byłoby tak, że o, no tak, to o nim tak piszą, to niech on nie występuje w radiu, bo źle o nim piszą. Ale w mediach nie można się tym sugerować, nie można się poddać, no bo co to byłby za, nie wiem, lider, który by powiedział, dobrze, źle o nim napisali, to ja mu dziękuję. Czy prawda, czy nieprawda, to nie jest ważne, żeby podziękować. No nie budujesz w ten sposób państwa, no bo jak możesz tak budować państwo?
No dobrze, ale czy możesz budować państwo, kiedy prezes Trybunału spotyka się często prywatnie z liderem partii? Czyli no gdyby mieć aż, kurczę, trochę oleju w głowie, to trzeba dla spokoju ducha się odciąć i nie chodzić na wspólne kolacje. Po co? Po co? Republika opiera się też na pewnych symbolach i pewnej to jest, nie wiem, czy to jest istotne, to jest istotne na pewnej grze pozorów też i warto jednak pewne prawidła wytrzymać i je utrzymać, się do nich stosować, a gdyby tam było troszkę to mądrzej robione,
ale Łukasz,
troszkę bardziej taktownie.
Patrzysz na Trybunał Konstytucyjny, a nie na destrukcję prawa, która się w Polsce dokonuje. Mówisz, że
dokonuje się destrukcja prawa.
Nie ma autorytetu, ale destrukcja prawa to jest destrukcja prawa. Brak szacunku okazywanego dla Trybunału Konstytucyjnego i brak szacunku dla jego decyzji jest destrukcją. Znaczy konstytucja w Polsce przestała działać. Prawo przestało działać. Minister Bodnar łamie prawo i tak dalej.
Zadajmy takie
czyli
pytanie.
Jesteśmy w Rzeczpospolitej, która zaczyna stać bezprawiem. No i co?
Dobrze,
i co
ale
mamy
gdyby pani prezes Julia Przyłębska nie spotykała się z Jacekiem Kaczyńskim, to byłoby lepiej czy gorzej? Miałaby większy czy mniejszy autorytet?
Ale to nie ma
sędziów, którzy nie byli wcześniej posłami parę tygodni. To by wzrósł czy by spadł autorytet? Wzrósłby i tylko o to chodzi. Czy po co ułatwiać destrukcję państwa?
Na parapecie przysiadł ptak i więc musimy
Teresa zakończyć. Teresa Bochwic napisała, w takich sytuacjach nie wykonuje się wyroku Trybunału. Jest wiele niewykonanych wyroków. To prawda, że obecny rząd sobie dobiera wyroki, które mu pasują, które mu nie pasują i to nie od dziś czy wczoraj się stało. No ale mógłby mieć tą większą trudność. I kierownictwo Trybunału, i jego skład ułatwia Donaldowi Tuskowi jego marginalizację, a nie utrudnia.
Łukasz Jankowski, Krzysztof Skowroński. Zostawiamy miejsce. Ten wielki ptak, który przysiadł na parapecie, nazywa się Gabriel Garstka i za chwilę będziemy pływać w sekwanie.